Jedynie Bóg jest źródłem i Panem życia. Jak czytamy w Księdze Mądrości, dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A ponieważ człowiek przez swe nieposłuszeństwo naraził się na śmierć, która dotyka każdego z pokolenia na pokolenie, by przerwać to zwycięstwo śmierci, zesłał swego Syna jednorodzonego, który stając się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, dając nam nadzieję, że także i my, którzyśmy razem z Nim umarli dla grzechu, powstaniemy do życia na wieczność całą. I ta podstawowa prawda ma swoje konsekwencje. Najpierw w odniesieniu człowieka, który widzi, że całe jego życie musi być zanurzone w Chrystusie, dawcy życia i Pana pełnego miłosierdzia. To właśnie tę prawdę usłyszeliśmy dzisiaj w czytanym przed chwilą fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian, gdzie apostoł narodów pisał: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. W życiu więc i w śmierci należymy do Pana. I to związanie naszego życia z życiem Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawia, że nie może być nam obojętny los i życie drugiego człowieka. I dlatego święty Paweł pisał dalej: dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Jeżeli jest jeden Bóg, Ojciec wszystkich, dawca wszelkiego życia, na jakiej podstawie ty możesz osądzać drugiego, co więcej, nim gardzić? I kiedy to mówię do was, moi drodzy, mam ciągle jeszcze w sercu przeżycie dzisiejszego dnia z południa, dzisiejszego dnia, kiedy po raz trzeci setki młodych ludzi w Łodzi przeszły ulicami miasta pod pomnik tak zwanego pękniętego serca. Mało kto w Łodzi wiedział, co to za miejsce i co to za pomnik. Mało kto o tym wie, tym bardziej w Polsce. A trzeba wiedzieć, że w czasie II wojny światowej Niemcy urządzili obóz koncentracyjny dla polskich dzieci od 2 do 16 roku życia. Obóz koncentracyjny dla dzieci, których rodzice zginęli we wrześniu 1939 roku. Dla dzieci, których rodzice organizowali walkę podziemną z hitlerowcami. Dla dzieci, których rodzice nie chcieli podpisać Volkslisty. Zostali uznani za element nadający się tylko do obozu koncentracyjnego. Nikt w Łodzi także w tamtych czasach o tym obozie nie wiedział, bo on znajdował się wewnątrz żydowskiego getta. Przez ten obóz przeszło Nie wiemy dokładnie, ile dzieci. Z całej Polski. Liczy się ich na tysiące. I też w takich kategoriach trzeba patrzeć na tę liczbę dzieci, która nie przeżyła tego obozu ze względu na zimno, głód, bicie, znęcanie się, katorżniczą pracę od rana do wieczora. Gardzono tymi dziećmi. Stwierdzono, że nie mają prawa żyć w normalnym społeczeństwie ludzi, którzy uważali się za lud panów. Ten obóz koncentracyjny jest jednak symbolem ogromnej krzywdy, która dzieje się dzisiaj także w wielu miejscach świata, gdzie dzieci są wykorzystywane, krzywdzone, używane już jako młodzi żołnierze, których życie jest otoczone nienawiścią i wzgardą. A przecież jest jeden Ojciec, który jest w niebie. A nasze życie, czy to wtedy, kiedy żyjemy, czy umieramy, należy do Pana. Ta prawda ciągle jest lekceważona i niedostrzegana. Niestety także w naszej ojczyźnie. I niestety także w ostatnich jeszcze dniach. Wydawałoby się, że minione wybory dały aktualnie jeszcze rządzącym wyraźny sygnał, czego pragnie polskie społeczeństwo i co odrzuca w sposób jednoznaczny i zdecydowany. A tymczasem kilka dni temu urzędujący jeszcze minister zdrowia podpisał rozporządzenie, na mocy którego przyznano ogromne sumy pieniędzy na stosowanie metody in vitro. Była batalia o życie. Były wyraźne głosy polskiego episkopatu, iż każde życie jest cenne, bo jest cenne w oczach Boga. Od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. Wiemy przecież, że stosowanie metody in vitro wiąże się ze śmiercią innych ludzkich zarodków. A tymczasem jeszcze to rozporządzenie w ostatnich dniach urzędowania obecnego rządu. I komentarz ze strony tego, który podpisał owe rozporządzenie. To nie była łatwa decyzja. Trochę tak jak miłosierny Samarytanin, który musi widzieć wszystkich potrzebujących. Mój przyjaciel dominikanin powiedział, że mam prawo wybierać mniejsze zło. To czynienie dobra, które ma różne formy. Podpisałem kontynuację programu in vitro bez triumfalizmu, ale w poczuciu służenia ludziom. Tak jak byłem wychowywany we Wrocławiu, Zabrzu, tak jak wychowuję swoich następców. Podpisałem kontynuację programu leczenia niepłodności. Moje sumienie lekarskie i moja wiedza upewniły mnie w tym stanowisku. Proszę pamiętać, że to dobrowolny wybór. Ja w oparciu o własne sumienie dokonuję tego wyboru. Jest grupa osób, także wśród wierzących, którzy pragną mieć dziecko i o to dziecko zabiegają. Wielu z nich akceptuje tę metodę. I minister dodał, że zarezerwowane zostały specjalne środki w wysokości 40 milionów na przyszły rok, aby nie stwarzać problemu przyszłemu rządowi. I teraz komentarz do tej szczególnej wypowiedzi. 40 milionów przyznano na przyszły rok na dalsze stosowanie metody in vitro. Takiej, jaka ona jest i z tymi skutkami, jakie ona ze sobą niesie. Tymczasem we wszystkich województwach zaplanowano na przyszły rok zaledwie 26 milionów złotych na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych. Do końca 2019 roku ma tych pieniędzy na in vitro być ponad 300 milionów. Gdyby utrzymała się ta suma przeznaczona na ośrodki adopcyjne, łatwo obliczyć, że trzykrotnie więcej wydaje się pieniędzy na stosowanie metody, która łączy się ze śmiercią bardzo wielu istnień ludzkich. I pierwszy fałsz, wyraźny. Przecież to nie jest metoda, to nie jest program leczenia bezpłodności. To jest stosowanie pewnej techniki, która umożliwia w sposób sztuczny, by powstało i rozwinęło się nowe życie. Dodam ciągle jeszcze kosztem innych. Nie ma nic mowy o prawdziwym sposobie leczenia bezpłodności, który to problem jest rzeczywiście poważną sprawą nie tylko zresztą naszego społeczeństwa. Nie ma najmniejszej złotówki na protechnologię. A potem ta wewnętrzna sprzeczność. Bo najpierw minister mówi, że to jest mniejsze zło, a potem zaraz, że to jest czynienie dobra. Bierze pod uwagę to, co powiedział mu znajomy, zaprzyjaźniony dominikanin. A nie chce wziąć pod uwagę oficjalnego nauczania Kościoła, które było formułowane ostatnio w sposób jak najbardziej wyraźny i jednoznaczny. Ukazuje siebie jako minister wierzący i praktykujący. Ale jeśli wierzy w Boga, który jest dawcą życia i źródłem wszelkiego istnienia, to musi zrozumieć, że każde dziecko jest Bożym darem. To nie jest tylko sprawa rodziców. Dziecko jest Bożym darem. A nie rzeczą, która należy się małżonkom. Doskonale wiemy, jak często małżonkowie prawdziwi wierzący czekają na potomka niekiedy długo i proszą Boga o łaskę dziecka. Kościół, domagając się odrzucenia i tak zwanej konwencji przemocowej, i ustawy o in vitro, i ustawy o zamienności płci, absolutnie nie ma na uwadze czynić tego, o co oskarżano nas ostatnio, o republikę wyznaniową. To jest kolejna nieprawda. Kościół nigdy nie chciał, aby jego prawo stało się prawem państwowym, nawet w średniowieczu. Kościół upomina się jedynie i aż o to, aby było poszanowane prawo naturalne, które jest wpisane w sumienie każdego człowieka. Prawo, które mówi: czyń dobro, a unikaj zła. Prawo, które znajduje swoje przełożenie także w tym, że trzeba za wszelką cenę bronić ludzkiego życia. Czyżby obrona ludzkiego życia była próbą podporządkowania sobie przez Kościół państwa? Czy jest to usiłowanie tworzenia republiki wyznaniowej? Jeżeli Kościół stoi na straży każdego poczętego życia? Trzeba być tutaj jednoznacznym. Trzeba zrozumieć, że jednym z kryteriów człowieczeństwa jest to, czy ja czuję się stróżem życia mojego brata. Bo jeżeli tutaj sumienie szwankuje, a ideologia triumfuje, mamy do czynienia z ogromną utratą człowieczeństwa, z odrzuceniem tego, co prawdziwie ludzkie i humanistyczne. Ta historia ostatnich dni niewątpliwie rzuca nam kolejne światło na hasła, które są nam tutaj wszystkim bardzo znane, niestety, i związane z bardzo określonym sposobem patrzenia na świat i na Kościół. Myślę tutaj o przeciwstawieniu na tak zwany Kościół otwarty i Kościół zamknięty. Otwarty, który chce być właśnie dobrym Samarytaninem, widzieć wszędzie problemy, którym trzeba zaradzić, który ma być współczujący i pomagający, rozwiązujący wszelkie problemy ludzkie. A z drugiej strony ten Kościół zamknięty, obojętny na ludzkie tragedie, zimny w swojej doktrynie, daleki od empatii wobec tych, którzy cierpią i którzy przeżywają swoje dramaty małżeńskie i rodzinne. Znany wam jest, moi drodzy, ten podział, bo przecież zwłaszcza środowisko wyższej szkoły kultury społecznej, medialnej w Toruniu wie, jak często to środowisko było przeciwstawiane tak zwanemu Kościołowi Łagiewnickiemu, Kościołowi Otwartemu. A tymczasem właśnie dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo jasne kryteria, co to znaczy Kościół otwarty, prawdziwie otwarty, i co to znaczy odejście od nauczania Chrystusa w imię myślenia czysto socjologicznego, czysto świeckiego. Dzisiejsza Ewangelia bowiem pokazuje nam Chrystusa jako kogoś, kto jest otwarty. Spotykał się ze wszystkimi, faryzeuszami, uczonymi w piśmie, ale także kobietami, które uprawiały nierząd, z celnikami i grzesznikami. Dlaczego się spotykał? Bo mu zależało na każdym. Piętnował zło, ale chciał przygarniać człowieka, który zrozumiał, że zgrzeszył i chciał żyć nowym życiem. Z Nim i dzięki Niemu. I dlatego ta radość, o której on mówił, nieba z każdego grzesznika, który się nawraca. I dlatego też właśnie do Niego zbliżali się wszyscy grzesznicy i celnicy, aby Go słuchać. Kościół jest otwarty, bo Chrystus jest otwarty. Kościół głosi prawie już 2000 lat tę samą Ewangelię miłości, Ewangelię życia, Ewangelię przebaczenia i miłosierdzia. I nikogo nie chce odtrącić od źródeł przebaczenia, nawrócenia i odzyskania swojej godności osobowej. Ale Kościołowi nie wolno milczeć wtedy, kiedy jest ewidentne zło sprzeczne z nauczaniem Ewangelii. Bo inaczej zatraciłby tę misję, do której został przez samego Chrystusa powołany. To nie Chrystus jest zamknięty i nie Kościół jest zamknięty. To niektórzy ludzie są zamknięci. Przychodzili przecież do Chrystusa faryzeusze i uczeni w piśmie, nie żeby Go słuchać, tak grzesznicy i celnicy, ale żeby Go pochwycić na słowie, żeby Go oskarżyć, żeby stwierdzić, iż jest godny odrzucenia i potępienia, co zresztą się stało przed sądem Kajfasza. To są ludzie zamknięci, mający swoją prawdę, a jednocześnie gardzący innymi. To są ludzie, których można by nazwać językiem współczesnym ludźmi salonu, czy tak zwanych elit, które mają swoje kryteria, by osądzać, kto jest nasz, a kto nie ma prawa z nimi się spotykać. Nie takie kryteria rządzą Kościołem, który chce do końca być wierny Chrystusowej Ewangelii. I tu trzeba szukać nam nieustannie odpowiedzi na te oskarżenia, które tak często i tak łatwo są formułowane pod adresem Kościoła pragnącego pozostać wiernym aż do końca Chrystusowi. Bo Kościół wie, że jest dla Chrystusa oblubienicą. Bo Kościół wie, że Chrystus oddał za Niego swoje życie. I że za tę miłość nieskończoną aż do końca trzeba odpowiadać nieustannym wsłuchiwaniem się w prawdę Ewangelii, w ciągle pogłębianą gotowość, by przy Ewangelii trwać w dobrym i złym czasie, by nieustannie głosić nieskończone głębie Bożego miłosierdzia, zawsze i do końca otwarte na każdego, który potrafi zrozumieć swój błąd, swój grzech i szukać ratunku w tym, który nas do końca umiłował. Dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór to także szczególny czas pielgrzymki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pielgrzymki, która ma hasło święte małżeństwa i rodziny przyszłością ludzkości. Moi drodzy, drodzy studenci, niech czas waszych studiów w tej szczególnej uczelni będzie czasem zdobywania nie tylko wiedzy fachowej, ale przede wszystkim czasem pogłębiania się we własnym człowieczeństwie, w tej szczególnej wrażliwości, że jestem naprawdę człowiekiem wtedy, kiedy czuję się stróżem życia brata mego. I że potrafię tego życia bronić, nawet za cenę cierpienia osobistego czy środowiskowego odtrącenia. Zdobywając szczególne umiejętności w waszej szkole, zdawajcie sobie, moi drodzy, sprawę z tego, że macie być wszędzie, przez wszystko, co będziecie czynić, apostołami Ewangelii życia, radosnej Ewangelii o życiu, który dał nam nasz Ojciec, o życiu, które zostało w swej godności tak nieskończenie wyniesione przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech ten czas waszych studiów będzie również okresem modlitwy za przyczyną świętych pańskich, zwłaszcza Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa. O dobre małżeństwa dla was, o szczęśliwe rodziny, o to, aby wasze prywatne życie, które prędzej czy później będziecie tworzyli, stało się jednym wielkim potwierdzeniem tego, czego się uczycie, co studiujecie, co zdobywacie własnym wysiłkiem przy pomocy waszych profesorów. Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Polska was potrzebuje, że świat was potrzebuje, że Europa, która chce odciąć się za wszelką cenę samobójczo od chrześcijańskich korzeni, was potrzebuje, waszego świadectwa, waszego pięknego przykładu życia przenikniętego miłością do Boga i do drugiego człowieka. Bo przecież nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i nikt z nas nie umiera dla siebie. W życiu bowiem i w śmierci należymy do Pana, tego, który naprawdę do końca każdą i każdego z nas umiłował.